Dzień Białoruski w Radiu Wnet.
Dzień Białoruski w Radiu Wnet, to Aleksander Zalewski, godzina 10.31, Radiu Wnet. I naszym gościem jest Witold Dobrowolski, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, laureat Grand Prix Foto 2020 za fotoreportaż protestów w Hongkongu i też człowiek, który był zatrzymany podczas protestów na Białorusi. Cześć.
Cześć, dzień dobry.
Dzień dobry. Cześć. Słuchaj, Witold, przed tym, jak porozmawiamy o tym, jak to stało, że okazało się na Białorusi podczas protestów, jak był zatrzymany, co się działo. Przede wszystkim to pytanie, czy oczekiwałeś coś takiego od Łukaszenki, co dzisiaj wydarzyło się?
To, co się dzisiaj wydarzyło, w sensie chodzi o porwanie dziennikarza, tak, z samolotu linii Ryanair. Szczerze mówiąc, osobiście się nie spodziewałem, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę jednak brak konkretnych reakcji Zachodu wobec pacyfikacji protestów w 2020 roku, czy też w kwestii prześladowania mniejszości polskiej w ostatnim czasie, to myślę, że można się było spodziewać, że reżim będzie sobie działał bardziej śmiało, że tak powiem.
Czyli ma rozwiązane ręce. Nikt temu nie może sprzeciwić po prostu.
W zasadzie trudno oczekiwać jakichś większych reakcji na podstawie tego, co się działo wcześniej, prawda? Bo jednak wcześniej już mieliśmy do czynienia z państwowym w zasadzie terroryzmem, gdy strzelano do ludzi z ostrej amunicji na ulicach, czy poddano kilka tysięcy osób w ciągu zaledwie kilku dni masowym torturom, tak? Mhm. I wtedy nie było żadnych reakcji. Teraz sytuacja dotyczy jednak lotu między państwami Unii Europejskiej, jednak linii lotniczych działających w ramach Unii Europejskiej, tak, należących bodajże do prywatnej firmy w Irlandii, więc w tym przypadku, czy będziemy mieli do czynienia z większymi reakcjami, trzeba poczekać.
No właśnie, o tym, co się wydarzyło wcześniej, o tych protestach i o tym się działało. Byłeś tam, tak?
Tak.
9 sierpnia.
9, 10 byłem zatrzymany. 9 to był dzień wyborów. Byłem wtedy właśnie świadkiem takiej pierwszej poważnej, masowej pacyfikacji w centrum Mińska, bardzo brutalnej, podczas której, jak mi się wydaje, już wtedy użyto między innymi ostrej amunicji, być może nie bezpośrednio tłum, ale strzelano z niej w powietrze. No i to było bardzo brutalne. Bardzo brutalne, tam też nastąpiły pierwsze zatrzymania. I w pewien sposób mogę powiedzieć, że mnie to zaszokowało, mimo że już wcześniej widziałem dziesiątki pacyfikacji, protestów.
No właśnie, byłeś w Hongkongu, byłeś na Ukrainie, tak? Na Majdanie.
Tak, na Ukrainie, w Hongkongu.
I porównując
Paryż,
z tym
Liban,
wszystkim.
Z takich większych.
I gdzie jeszcze?
Liban, protesty w Libanie w zeszłym roku, czy też żółte kamizelki w 2018. Mhm. Takich większych rzeczy.
I porówny, a jeszcze są drobne, tak? Rozumiem.
Tak, tak.
I słuchaj, to masz takie doświadczenie i możesz porównywać. I co możesz powiedzieć o białoruskich protestach i o białoruskich zatrzymaniach?
Znaczy, na pewno nie wyobrażałem sobie, że dojdzie do czegoś, powiedzmy, do takiego terroru. Można było sobie wyobrazić, że dojdzie do pacyfikacji protestów, że będzie ona brutalna, powiedzmy, zginą ludzie, ale że dokonane zostaną tak masowe zatrzymania, bo jednak w przypadku Hongkongu to pół roku bądź nawet rok trwało zatrzymanie około 7 tysięcy osób, z tego co pamiętam. Mhm. W przypadku Białorusi to mi się wydaje, z tego co pamiętam, 4 tysiące osób w ciągu zaledwie 2 dni. Więc wszystkie więzienia były przepełnione. Ludzi zaczęto więzić na terenie jednostek wojskowych, bo po prostu nie było miejsca, tak? W celi, w której ja byłem więziony, to dla 6 osób to były 23 osoby, z tego co
23
pamiętam.
Osoby.
Tak. Więc, no i tutaj trzeba jeszcze właśnie dodać tą kwestię, że były masowe tortury były wprowadzone, zarówno psychiczne, jak i fizyczne wobec wszystkich zatrzymanych, i one odbywały się w sposób trochę jak wedle scenariusza, tak, że to wszystko zostało jakoś wcześniej
zaplanowane
i przygotowane.
Tak?
W mojej opinii tak to wyglądało, że już reżim się przygotował, żeby w ten sposób zastraszyć społeczeństwo właśnie. Bo kiedy mnie zatrzymano, to znaczy w zasadzie mogę powiedzieć porwano, bo kiedy właśnie z Kacprem Sienickim szliśmy dokumentować protesty dnia kolejnego, 10 sierpnia, to dosłownie nas OMON porwał z ulicy. Nie trudno to nazwać nawet zatrzymanie. Ja zostałem wtedy pobity do nieprzytomności, a potem zawieźli nas do komisariatu czy komendy milicji, gdzie wszystko zaczęło się od ścieżki zdrowia, czyli stał szereg funkcjonariuszy z pałkami i bił wszystkich wchodzących do środka, a tam na sali gimnastycznej już było kilkaset osób leżących twarzą do ziemi, regularnie bitych, wyzywanych, zastraszanych. I w ten sposób właśnie na tej sali gimnastycznej spędziliśmy aż dobę, zanim nas przewieziono do właściwego aresztu.
Bardzo cię współczuję. Słuchaj, jestem Biorsin, mnie jest przykro, że tak się stało z tobą. Bardzo cię współczuję i nawet jeśli mogę, to przeprosić za to.
Znaczy, to nie jest w żaden sposób twoja wina i nie musisz za to przepraszać. To wiele Białorusinów innych, którzy zresztą byli ze mną więzieni, w zasadzie to samo mi mówiło, ale to nie jest w żaden sposób jednak... No,
czyli jest taka kolektywna
narodu,
wina,
tak,
współczucie w
przede wszystkim wina reżimu, tak? I przede wszystkim jednej osoby, która tym reżimem, jak mi się wydaje, przynajmniej steruje, tak? Więc to jest ta kwestia.
I jak ci... co było potem? Jak cię wypuścili z więzienia?
To trwało 2 doby, kiedy byliśmy więzieni w kolonii karnej w Rzedzino. Mhm. Następnie nas wypuścili. Znaczy nikt nie powiedział, dlaczego nas wypuszczają. Ja mogłem na przykład podejrzewać, że upłynął pewien czas zatrzymania człowieka na te 3 doby i nie mieli też tłumacza, żeby powiedzmy wykorzystać do procesowania mnie, tak? Żeby mi jakiś tam wyrok dać. Ale jak wiemy, no jednak to prawo na Białorusi no, jest na papierze, tak? Bo reżim może robić co chce, tak? Więc gdyby chcieli, to mogli mnie tam więzić i długo i bez procesu. Zresztą wieloma osobami właśnie tak robiono. Więc takiej odpowiedzi, dlaczego nas wypuścili, to no, myślę, że się już nigdy nie dowiemy. Myślę, że no tutaj na pewno miały jakiś wpływ z jednej strony naciski polskiego rządu, pomoc dyplomatyczna, działalność właśnie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, które też temat uwięzienia nas no, podjął na arenie międzynarodowej. Też kwestia rodzin, kontaktów, no, ale trudno jest wskazać jakąś jedną rzecz, która mogła po prostu to uwolnienie no, sprawić, tak? Trudno powiedzieć.
No dobrze, że wiesz, że okazało się, że tylko 2 doby.
Tak.
No teraz chciałbym posłuchać, na pewno ty też, piosenkę, która jakby kojarzy się z protestami na Ukrainie. Na Białorusi też była bardzo popularna. Wojny Świata Brutto, czyli Wojny Światła, tak?
Tak.
I posłuchajmy teraz tą piosenkę i pogadamy później, jak się okazałeś na Białorusi w ogóle. To jest Radio Wnet, godzina 10.44 i to jest...
Dzień Białoruski w Radiu Wnet.
Gościem Dnia Białoruskiego w Radiu Wnet jest Witold Dobrowolski. Witku, na czym spędziliśmy? Na tym, że byłeś na Białorusi, tak? Jak tam okazałeś się?
Dlaczego się tam pojawiłem, tak? To no, w zasadzie już ten wyjazd planowałem 5 roku wcześniej, bo wiedziałem, że te wybory będą miały miejsce. I zwłaszcza po Hongkongu też, bo w zasadzie to było z Hongkongiem tak, że ja sobie wcześniej obiecałem w czasie rewolucji parasolek w 2014, że jeśli coś się tam wydarzy, to ja tam będę. I powiedzmy tą obietnicę udało mi się dotrzymać. I takie samo miałem przeświadczenie w przypadku Białorusi, o której wiedziałem, że jednak dziennikarzem się tam dostać zagranicznym jest o wiele ciężej, ale mimo to wiedziałem, że będę chciał to zrobić. Powiedzmy 5 roku wcześniej próbowałem się rozeznać, na ile to będzie możliwe. Okazało się, że było to możliwe też w sumie z całego świata przyjechali tam dziennikarze, ale myślę, że nikt się nie spodziewał, że nas jako dziennikarzy będzie właśnie taki los czekał, tak?
Że to taka ochota trochę za dziennikarzami.
No znaczy urywanie z ulicy nawet rosyjskich dziennikarzy, tak? To miało miejsce chociażby dzień przed wyborami, czy bodajże w dniu wyborów, więc...
Nawet tych propagandystów.
Nie miało znaczenia, tak? Nawet propagandziści byli zagrożeni w pierwszym okresie protestów, tak? Potem już wiem, że mieli specjalne hasło, które ich chroniło przed zatrzymaniem, no ale wszystkich innych już nie, tak? Zachodnich i opozycyjnych.
To hasło chyba było R i T, coś takiego może. No dobra, no dobra. Cieszę się, że wiesz, to trwało tylko 2 doby, a czy spotkałeś jakichś innych dziennikarzy w więzieniu?
Nie, osobiście nie. Wiem, że byli. Słyszałem o nich, powiedzmy, takich plotek, które tam żeśmy usłuchali. Ale to też była taka atmosfera. Od razu tam dodam, że najgorsze było ten brak informacji, bo w zasadzie siedząc w tych celach nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Nie wyobrażaliśmy sobie nawet, czy protesty trwają nadal, czy już zostały spacyfikowane. Jak nas tak potraktowano, to dlaczego nie wszystkich? No jak wiemy, te protesty trwały jeszcze miesiące, tak?
Tak.
Więc kiedy wyszliśmy z więzienia i napotkaliśmy tłum ludzi, który oczekiwał z pomocą, czy oczekiwał na osoby wychodzące tutaj z ciepłymi ubraniami, jedzeniem i tak dalej, no to robiło ogromne wrażenie. Ogromne wrażenie właśnie tej solidarności, że mimo w obliczu tak strasznych represji ludzie są na tyle odważni, żeby jednak wyjść i pomagać.
Czyli taka solidarność była na Białorusi wtedy. A możemy przypomnieć, jak to było? 9-10 nie było internetu, tak?
Tak.
Jak komunikowaliście pomiędzy sobą? Jak to było w ogóle? Że nie ma internetu?
W zasadzie w dniu wyborów ten internet zanikał bardzo powoli i w zasadzie tak nawet w jednej chwili zniknął całkowicie. Mhm. Ale ludzie zdążyli zainstalować te VPN-y tak zwane, czyli te aplikacje obchodzące tych lokalnych operatorów białoruskich, którzy byli zablokowani. Tak, myślę, że tak. Tyle, że okazało się w pewnym momencie, że nawet, to już chyba 10 przede wszystkim, że nawet te VPN-y nie dają już rady, ponieważ sieć komórkowa jako taka była wyłączona. I jedyne, co się udało nam, to znaleźć taką możliwość, że podłączając się do Wi-Fi, tak, do internetu w jakiejś restauracji na przykład, wtedy dzięki tym aplikacjom VPN internet się okazywało, że działa. Więc dzięki temu w jakiś sposób byliśmy w stanie rozeznać się na temat sytuacji i skomunikować też z innymi dziennikarzami.
No i wiadomo, my wszyscy Białorusiny, z tych Białorusinów, których wiem, oni śledzili to na bieżąco i byli bardzo, wiesz, ty chcesz czymś pomóc, nie wiesz czym pomóc, bo jesteś za granicą i wtedy pojawiały się komunikaty, że niektórzy ludzie na przykład robili otwarte sieci, w sensie Wi-Fi, że podawali bez hasła te swoje sieci. Coś takiego spotkałeś, czy tylko restauracje?
Nie spotkałem, ale nie jestem na pewno z tym w żaden sposób zdziwiony, bo jednak solidarność ludzi i wsparcie wtedy było, czegoś takiego myślę, że na Białorusi po prostu wcześniej nie było, tak? To się może kojarzy, nie wiem, z pomarańczową rewolucją, czy innymi masowymi protestami w kraju sąsiednim, tak? Ale to był pewien taki, myślę, moment przełomowy dla całego narodu mimo wszystko.
Czyli taka rewolucja w głowach, jak uważasz, czy była? Czy miała miejsce?
Nie tylko w głowach, w zasadzie też w jakiś sposób nawet narodowtwórcza, bo jednak ta rozwój białoruskiej świadomości narodowej został wstrzymany i to wielokrotnie, tak, raz w Związku Sowieckim, a później przez Łukaszenkę. I to się wszystko budzi, to jest taki, powiedzmy, proces nie do zatrzymania i Łukaszenka w jakiś sposób próbował swój reżim trochę z tym godzić, ale to nie wystarczało, tym bardziej, że jednak reżim nie ma alternatywy dla młodych ludzi czy dla Białorusinów i jedyne, co im pozostawia, to właśnie taki reżimowy beton, przez który ci ludzie próbują się przebić i nie do końca im się to udaje. No ale osobiście jestem przekonany, że no, to jest raczej kwestia czasu czy kolejnego pretekstu do masowych protestów.
O tak, właśnie. Pamiętasz te najbardziej masowe protesty? Czy już, czy jeszcze byłeś, jak te 100 tysięcy, 200 tysięcy ludzi już w Mińsku było tam, to październik już był, wiesz, ten wrzesień. Czy byłeś jeszcze w Mińsku wtedy?
Czy wyjechałeś w sierpniu? Żebym wyjechał jak najszybciej, gdyż mógłbym być zatrzymany chociażby po raz drugi i wtedy ten cały proces, który próbował nas uwolnić, byłby bardzo utrudniony. To też może gdybym został, mogłoby w ten sposób, no myślę też brakiem szacunku wobec tych, którzy tak starali się nas uwolnić. Więc no, posłuchałem powiedzmy ludzi, którzy no, znają się na rzeczy i opuściłem Białoruś, chociaż no, z wielkim smutkiem, to prawda.
Słuchaj, ale byłeś w innych takich gorących kropkach, hotspotach na całym świecie i czy spotkałeś tak. Z czymś takim, że trzeba wyjechać nagle teraz?
Czy szczerze mówiąc, nigdy nie spotkałem z tak wielkim ograniczeniem działalności dziennikarskiej. Nie wiem, w Hongkongu to było naprawdę bardzo ułatwione, mimo że czasem policja starała się bardzo przeszkadzać, potrafiła atakować dziennikarzy, potrafiła naprawdę różne rzeczy zrobić, żeby ograniczyć pracę dziennikarzom, ale w ogóle nie ma tego porównać do Białorusi, gdzie po prostu dziennikarz na ulicy od razu jest porwany i go nie ma. Tak. Nawet nie wiem, Francja też słynie z brutalności, policja tam w stosunku do dziennikarzy. I, no ale jednak na Białorusi mówię, no dziennikarz pojawia się na ulicy, nieważne czy ma akredytację państwową nawet czy nie, nie będzie pracował, bo reżim zakazuje i już.
A jak przeszedłeś przez ten, wiesz, no taki ciężki chyba okres, no w sensie, że chyba ciężki okres, że psychologicznie to jest pełna trauma, w sensie fizycznie tak, ale psychologicznie też. Jak szybko to poszło i jak przez to przeszedłeś?
Szczerze mówiąc, się nawet na tym nie zastanawiałem, bo natychmiast jak żeśmy opuścili Białoruś, to trzeba było wykorzystać ten moment i skomunikować się z mediami, przeprowadzać, udzielać wywiadów, tak, żeby jak najwięcej osób jak najszybciej dowiedziało się na temat tego, co reżim w zasadzie zgotował nie tyle mi, ale po prostu tysiącom własnych obywateli, tak, więc to była tak kwestia, że od razu z lotniska do studiów telewizyjnych i po prostu mowa o tym. Ale ogólnie
tak, trzeba
też
o tym
nie
mówić.
Mogę powiedzieć, żeby to jakoś na mnie wpłynęło, bo też nawet wcześniej byłem uczestnikiem kursu dla dziennikarzy, korespondentów wojennych w Kielcach i myślę osobiście, że ten kurs w pewien sposób na pewno przygotował mnie nawet na takie wydarzenia.
No aż tak, no to bardzo dobrze, że miałeś taki kurs. Niestety, wiesz, mało ludzi mieli taki kurs i no niestety nadal mają trochę traumatyczne takie doświadczenie i przeżywają to, z tego co wiem, nie bardzo.
To prawda, jest to dosyć charakterystyczne jednak, no, bo że uczestnicy demokratycznych protestów, którzy właśnie spotkali się na przykład często pierwszy raz w życiu z brutalnością służb, no, mają z tego potem no, po prostu PTSD tak zwane, tak.
Czy śledzisz za tym, co się dzieje teraz na Białorusi, poza tym, o czym rozmawialiśmy, o Romanie Protasiewiczy, tak generalnie śledzisz, tak, czy nie? Chyba widziałem w twoim Instagramie, że śledzisz.
W pewien sposób tak. Śledzę ten fakt, że są prześladowani teraz dziennikarze, że reżim no, w zasadzie w pewien sposób się umacnia i wykorzystuje to, że no, protesty wygasły niestety. To słyszałem, że wiosną miały wrócić, no ale niestety do tego nie doszło i reżim to wykorzystuje, tak? To jest w sumie też charakterystyczne, że jeśli wygasną protesty prodemokratyczne bez żadnej, powiedzmy, bez osiągnięcia żadnych celów, to rzeczywiście, no, chociażby w Hongkongu to samo jest tak, że rząd przyciska środowiska prodemokratyczne, skazuje ludzi na więzienie i to nie jest jedna, dwie osoby, ale nagle wszyscy liderzy tych środowisk. I sam fakt demonstrowania można podciągnąć pod kary dożywocia czy kary śmierci, więc to się samo dzieje tak na Białorusi, że po prostu reżim wykorzystuje brak protestów, żeby tylko przycisnąć naród, a Białorusinów już nie wyprowadzi na ulicę, z tego co widzę, śmierć demonstranta, czy porwanie dziennikarza, czy jakieś procesy. Raczej to będzie po dłuższym czasie, myślę, że coś takiego jak kolejne wybory, o ile w ogóle będą przeprowadzone, bo wydaje mi się, że ze strony reżimu to by było najrozsądniej zrezygnować ze wszelkich wyborów, żeby po prostu, żeby ten cykl przestał trwać. No ale zobaczymy.
No niestety nasza rozmowa dobiega końcu. Ja chciałem cię zapytać na koniec. Byłeś tam? Byłeś na Białorusi, widziałeś to wszystko, co potrafi robić milicja, co potrafi robić Łukaszenko, co byś, wiesz, nie wiem, jakaś rada dla Białorusinów, czy może pożądanie po prostu, jakieś dobre słowo, jak nie ma rady.
Myślę, że rada by była taka przede wszystkim, że teraz trzeba zacisnąć zęby, przeczekać najgorsze i kiedy nadejdzie odpowiednia chwila, to znów działać i wykorzystać szansę, jaka zostanie dana przez los po prostu. I innej opcji osobiście nie widzę.
I to był dziennikarz Witold Dobrowolski. Bardzo dziękuję, Witold.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.